Kochani, przejdźmy jeszcze jeden krok, ostatni krok w tym przygotowaniu do tego, jak będziemy się modlić. Bardzo mnie porusza w tej opowieści o tej walce Jakuba z aniołem, Jakuba z Bogiem, to, że on nie wyszedł bez szwanku z tej walki. Że ta walka mu zwichnęła biodro. Napisane, że wyszedł stamtąd tego poranka, kiedy już zmusił Boga, czy raczej to sobie wyobrażał o tym Panu Bogu, żeby mu pobłogosławił, wyszedł kulejąc. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że słowo Pascha, czyli to, co teraz przeżywamy, mamy święta paschalne, to oznacza dosłownie iść kulejąc. Czyli to wielkie przejście Żydów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, wielkie przejście przez Morze Czerwone, wielkie przejście anioła przez Egipt, wielkie przejście Jezusa ze śmierci do życia jest przejściem kulawym. Słowo Pascha oznacza iść kulejąc. I on stamtąd wychodzi kulawy, chociaż zwycięski. Zobaczcie, Pan Bóg mówi, czy ten ktoś mówi, jak ty masz na imię? Mówi, mam na imię Kuba. Po hebrajsku Kuba to znaczy krętacz. Czyli taki, który ma... Są tu Kubowie jacyś? Pozdrawiam wszystkich Kubów. Kuba to jest krętacz. On rzeczywiście dużo w życiu zakręcił. Cichcem i oszustwem wziął błogosławieństwo od ojca. Dużo naoszukiwał w życiu. Jak go zapytał Pan Bóg, jak ty masz na imię, to powiedział, ja mam pokręcone imię. Ja jestem pokręcony, mówi. I Pan Bóg mówi, nieprawda. Nie tak będziesz miał na imię. Będziesz miał na imię Izrael. Czyli ten, który zwyciężył. Ten, który pokonał Boga. Ten, który wymusił błogosławieństwo. Zobaczcie, potem od jego imienia wziął się cały naród wybrany. Do dzisiaj mówimy na nich Izrael. Czyli zwycięzcy. Cały naród Boga. To jest naród zwycięski. A to jest ciekawe, że ten zwycięzca wychodzi kulejąc. Kochani, to, że zobaczymy we wszystkim, co się dzieje, Bożą wolę i Bożą dobroć, a tak naprawdę jest. To, że zobaczymy w każdym wydarzeniu Jego przychylność, Jego błogosławieństwo, jakkolwiek by to nie wyglądało, to nie oznacza, że nie będzie kłopotów. To nie oznacza, że będziemy iść po prostu jak zwycięzcy królowie. Nie, będziemy bardzo często kulawi. Kochani, mało tego, właśnie zazwyczaj w tym, co jest kulawe w naszym życiu, to tam się właśnie to błogosławieństwo najbardziej okazuje. Kochani, przypomniała mi się ostatnia historia, którą kiedyś dawno, dawno temu często opowiadałem na rekolekcjach, ale mam wrażenie, że chyba już od jakichś, nie wiem, 8 lat chyba jej nie opowiadałem na rekolekcjach, a to jest przednia historia. W sensie mnie się bardzo podoba i chciałbym do niej wrócić. Bardzo krótka historia. Byłem kiedyś, to było na początku mojej kaznodziejskiej drogi, byłem na rekolekcjach na Śląsku, nie powiem wam jaka miejscowość, bo nie chcę obrażać żadnej miejscowości. To były jedne z najtrudniejszych rekolekcji, na których byłem. To była taka prawdziwie górnicza parafia. Wiecie, chłopy takie ciosane, nie mówię tego negatywnie, nie, tylko wiecie, spracowane, takie no mocne, nie? Słuchajcie, miałem tam niedzielne kazania, było chyba 8 mszy. Ja generalnie jestem taki człowiek dosyć rozrywkowy, nie? Jak mówię, to zazwyczaj bywa zabawnie, potrafię nawiązać kontakt z ludźmi i tak dalej. Słuchajcie, wychodzę na pierwszą mszę, chyba 7 rano, zaczynam mówić pierwsze kazanie, to był jakiś wielki post. Ja rozumiem 7 rano, no ale jednak, zaczynam mówić kazanie. Siedzi tam ze 100 osób w kościele. Słuchajcie, wszyscy są tak. Nie? Ja mówię, kurde, co się dzieje? Mówię, no może dobra, 7 rano jest, nie? No okej. Okay. Rozumiem, że ludzie śpią. Co ja coś tam próbuję, nie? Opowiadam coś. Całą mszę wszyscy... Tak. Mówię, dobra. 8:30. Mówię, trochę później, może będzie trochę lepiej. Trochę więcej kobiet, bo było najwięcej mężczyzn na tej 7 rano. Trochę więcej kobiet, trochę młodszych ludzi też, nie tylko starsi. Wchodzę do kościoła, zaczynam kazanie. Przez całe kazanie wszyscy... Ja mówię, co się tu wyprawia, słuchajcie. 3 msza o 10, msza z dziećmi. Mówię, no będzie inaczej, nie? Wychodzę, zaczynam kazanie. Dzieci siedzą w pierwszych 10 tam rzędach. Wszystkie dzieci. Ja mówię, gdzie ja jestem? Słuchajcie, 3 msza, 4 msza, 5 msza. Była jakaś 13 godzina już. Był obiad. Siedzę z proboszczem i mówię, proboszczu, ja nie wiem, co się dzieje, ale jakoś tak mam wrażenie, że nic nie docieram w ogóle, że no próbuję coś mówić, jakby ludzie w ogóle nie reagują, nie odbierają tego. A proboszcz, taki starszy proboszcz, siedzi i mówi, o, paznodzieja wybitny przyjechał do górników, nie umie mówić. Nie? Ja mówię, no okej, nie? Słuchajcie, kolejna msza, tam o 16 była kolejna msza. To samo. Nie ukrywam, że byłem zrozpaczony. Jeżeli kiedyś mówiliście publicznie, wiecie, jak się strasznie trudno mówi, kiedy nie macie żadnego odbioru, nie? Kiedy po prostu ludzie nawet nie to, że się nie uśmiechają, tylko są po prostu, wiecie, obojętni. Strasznie trudno się mówi wtedy. I słuchajcie, mówię do proboszcza, już tam potem przy mówię, proboszcza, jak się nic nie zmieni, ja na te wieczorne nie wychodzę, mówię, sam se mów, po prostu jadę do domu, nie będę się męczył tutaj, nie? I słuchajcie, msza o chyba 17:30. Wychodzę do kościoła, zaczynam mówić kazanie, pełny kościół ludzi, wszyscy ludzie w kościele. Nagle patrzę, czwarty czy piąty rząd. Siedzi kobieta, na oko 40-45 lat. Uśmiech po prostu od ucha do ucha, jakby nie uszy, by się śmiała na okrągło, nie? No więc jak ją tylko zobaczyłem, żona taka uśmiechnięta, natychmiast fokus na nią, co nie? I całe kazanie do niej. Tamtych... W duchu się modlę. Boże, dziękuję Ci. Jedna, Boże, dzięki Ci, trafiłem do jednej. Patrzę na nią, mówię do niej. Ta się śmieje, rusza się. Ja się nakręcam do niej. Jedziemy we dwójkę, nie? Mówię, działaś, łaska siada, będzie ekstra, nie? Słuchajcie, do końca kazania kontakt, energia, widzę, że ona się cieszy i tak dalej, nie? Mówię, dobra, przeżyję to następne, nawet jak będzie po prostu ściana, mówię, będę tą panią pamiętał. Może tak czasem jest, że Bóg wysyła do jednej osoby, nie? Po prostu do tej pani miałeś coś powiedzieć, resztę zostaw mnie. Słuchajcie, jestem w zakrystii po mszy i ta pani wchodzi do zakrystii. Taka lekko wystraszona, taka widzę, taka trochę nieśmiała. Mówię, będzie dziękowanie, nie? Będzie dziękowanie. Mówię, siadło, nie? A ona do mnie podchodzi, cały czas taka uśmiechnięta, nie? Aż tak trochę nienaturalnie. I mówi do mnie, proszę ojca, ja bardzo chciałam ojca przeprosić, bo ja widziałam, że ojciec się na mnie patrzył przez całe kazanie. Proszę ojca, ja się nie śmiałam. Ja próbowałam być najpoważniejsza, jak się da, tylko ja się urodziłam z takim krzywym zgryzem i ja tak zawsze wyglądam. Ja się próbowałam zasłonić, żeby ojciec mnie nie widział, ale widziałam, że jak się ruszam, to ojciec jeszcze bardziej na mnie. Ja mówię, kobieto, ty mi życie uratowałaś, a ty mi mówisz, że to była nieprawda, nie? Ale kochani, to jest po prostu, to jest w ogóle piękne w Panu Bogu. Zobaczcie, ta kobieta miała jakieś przekleństwo życiowe, nie? No w sensie, bo ona rzeczywiście urodziła się po prostu z bardzo skrzywioną szczęką i to wyglądało tak, jakby ona się śmiała cały czas. I ona mówiła, potem mi opowiadała, że miała po prostu straszne problemy, bo wszyscy myślą, że ona ich niepoważnie traktuje, nie? No bo ktoś tam coś mówi, a ona cały czas z tym uśmiechem, nie? Ale zobaczcie, kochani, to przekleństwo tej pani, nie? Stało się błogosławieństwem dla mnie. Bóg mnie przez chorobę tej pani, przez pewnie jakąś cechę, której ona bardzo sobie nie lubiła, Pan Bóg mnie ocalił w tym. I kochani, to jest oczywiście tylko przykład, wiadomo, żeby było trochę śmieszne, chociaż naprawdę prawdziwy. Ale to dokładnie pokazuje, na czym to polega. Kochani, to nie jest tak, że nie będziemy kulawi. To nie jest tak, że nie będziemy mieli tych miejsc, gdzie będziemy mówili, no to skoro mi błogosławisz, to czemu mi noga nie działa? Pan Bóg powie, no bo moje błogosławieństwo nie polega na tym, że noga ci będzie działała albo nie działała, tylko polega na tym, że jak ci będzie działała, to będzie z tego dobro, a jak ci będzie nie działała, będzie z tego dobro. Na tym polega moje błogosławieństwo. Ty oczywiście chcesz, żeby ci działała i myślisz, że tylko wtedy ci błogosławię. A ja ci mówię, jak ci będzie nie działała, to będę błogosławił innym przez tą twoją niedziałającą nogę. Kochani, całe moje życie to jest historia tego, jak Pan Bóg bierze wszystkie moje kulawe rzeczy, które mam w życiu, a ja mam strasznie dużo kulawych rzeczy, i jak robi z tych rzeczy błogosławieństwo dla mnie i dla innych. I kochani, jak patrzę na swoje życie, ja naprawdę, jak na początku mówiłem, że przyjechaliśmy z cyrkiem objazdowym, to nie był żart. Kochani, jak patrzę na moje życie, to jest po prostu cyrk. Ale Pan Bóg przez ten cyrk, przez te różne błazenady, przez te różne naprawdę czasem tragiczne rzeczy i słabości, błogosławi. Tylko musimy wejść w Jego ręce, a nie w swoje. Musimy przyjąć Jego dłonie, a nie nasze. Bo dopóki to będą nasze ręce, to się to błogosławieństwo nie rozleje. Jeżeli to będą Jego ręce, nawet kiedy nam się wydaje, że to jest kulawe, wtedy się to rozleje.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz, która wydaje mi się ważna, a która może być pułapką i zatrzymywać błogosławieństwo już, które jest naprawdę bardzo blisko. Doświadczamy właśnie tej Paschy, przejścia, doświadczamy takiego czy innego cienia, takiej czy innej trudności, krzywdy. Tak jak Jezus mówi, nie jest uczeń nadmistrza, czyli jeżeli mnie prześladowali, was będą prześladować. Jeżeli was, mnie krzywdzili, was będą krzywdzić. No znacie bajkę o Łodzi. Prawda? My przyjechaliśmy z Łodzi. Ona brzmi, łódź się, łódź. Prawda? Więc nie łudźcie się, mówi Jezus. Nie jest uczeń nadmistrza. Jeżeli mnie to spotykało, was też będzie spotykać. Nie? I widzimy Jezusa rany, kiedy przychodzi po zmartwychwstaniu. Nie przychodzi jako taki piękny młodzieniec, właśnie bez zarzutu, tylko pierwsze, co pokazuje, to swoje rany. A jednocześnie mówi, to jest błogosławieństwo. Ale to nas może oszukać w jednej rzeczy. Jeżeli jesteście jakoś skrzywdzeni i myślicie może, a to jak w tej dziedzinie jestem skrzywdzony czy skrzywdzona, to to błogosławieństwo będzie polegać na tym, że ja w tej dziedzinie będę komuś mógł czy mogła pomagać. Nie chcę już opowiadać kolejnych długich historii, ale ja tak przez lata myślałem, jak mnie oskarżyli o to, że jestem alkoholikiem, kochani bracia oczywiście, to ja potem jak chodziłem na meetingi i tak dalej, to co musiałem, co się okazało potem nieprawdą, ale potem myślałem sobie tak, aha, to ja tego doświadczyłem, to było dla mnie osobiście bardzo trudne. To prawdopodobnie Bóg sprawił to dlatego, żebym potem pomagał ludziom uzależnionym. I to jest nieprawda. Jeżeli myślisz, że a właśnie to czy tamto się wydarzyło w twoim życiu, po to Bóg to zrobił, żeby pomagać takim, którzy doświadczą tego, co ja, nie mówię, że całkiem nie, ale to nie jest ten klucz. To nie jest takie zero-jedynkowe odwrócenie przekleństwa i błogosławieństwa. Błogosławieństwo nie jest w tym, że to, co było dla ciebie krzywdą, teraz będzie jakimś światłem dla innych. Nie. Może to po prostu była twoja droga, by odkryć tego, który jest błogosławiony. Bo gdybyśmy się tylko zatrzymali w naszym życiu na błogosławieństwie, czyli że coś nam dobrze idzie, a kiedyś szło źle, nie dajcie się oszukać. To jest w pół kroku. Nie chodzi o błogosławieństwo, chodzi o błogosławionego. Jak przyjmujesz błogosławionego, stajesz się błogosławiony czy błogosławiona. Bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. Czy jesteś kulawy, czy jakkolwiek inaczej jesteś pokrzywiony. Nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, żeby błogosławiony przyniósł ci błogosławieństwo, a przez to ty będziesz błogosławiony i błogosławiona.